Narody nie powinny oddawać władzy ludziom, których aktualny skład diety jest najbardziej dla tych narodów w skutkach szkodliwy, którzy z tego powodu cechują się najbardziej patologiczną czynnością umysłów oraz określonymi cechami biologicznymi, po których można ich rozpoznać. Najbardziej szkodliwy skład diety i najbardziej szkodliwą dla narodów czynność umysłu mają ludzie, którzy na stres reagują żarłocznością, czyli wzmożonym pochłanianiem jadła i napojów. Przeważnie mają przy tym określoną nadwagę ciała, miażdżycę tętnic mózgowych i wieńcowych o 10 lat wcześniejszą od innych. Kilku bystrych obserwatorów życia potrafiło określić cechy psychofizyczne takich ludzi, po których można ich rozpoznać. Na przykład Maksym Gorki widział ich tak. Najchytrzejszymi wrogami ludu, którzy go zawsze najokrutniej oszukiwali, byli otyli, mali ludzie o czerwonych gębach, niegodziwi, chciwi, przebiegli i okrutni, nie w innym miejscu. Ci otyli, mali ludzie to najbardziej jadowite owady kąsające lud. George Orwell, który napisał dwie książki, Folwark zwierzęcy i rok 1984 chyba, napisał tak. Aż dziw, jak typ pluskwy plenił się w ministerstwach, oczywiście komunistycznych. Orwell o tym pisał. Mali, przysadziści mężczyźni, bardzo wcześnie nabierący tuszy, krótkonodzy, o chyzych, owadzich ruchach i nalanych, nieprzeniknionych twarzach, z maleńkimi oczkami, ten właśnie typ prosperował najlepiej pod kierownictwem partii. Erich Maria Remarque wyodrębnił takich ludzi w wojsku. Jest zresztą rzeczą śmieszną, jak nieszczęścia świata tak często wywodzi się od ludzi małych. Są o wiele energiczniejsi, mniej skłonni do zgody niż rośli. Ludzie mali w wojsku jedzą zupełnie inaczej od dużych. Ich potrzeby liczone w kaloriach są mniejsze, zjadają tyle samo, co inni wartościowej żywności, ale znacznie mniej żywności gorszej. Dlatego ich czynność umysłów jest inną od czynności umysłów przeciętnych żołnierzy, których najczęściej z tego powodu nienawidzą. Takimi ludźmi w historii, którzy przynieśli dla narodów ogromne szkody, byli mali ludzie. Marx, Napoleon, Hitler, Mussolini, Stalin, Beria i wielu innych oraz niezliczone w cudzysłowie pluskwy, których sobie dobierali do pomocy. Nie oznacza to, że tacy ludzie są winni tego, że tacy są. Nie wiedzą, jak zrobić, aby byli innymi. Nie znaczy to, że takich ludzi należy raz na zawsze wyeliminować z możliwości pełnienia przez nich funkcji decyzyjnych. Trzeba im dać możliwość wyboru i przekazać stosowną wiedzę. Jeśli potrafią z tej wiedzy skorzystać i zaczną odżywiać się w sposób optymalny, to szybko uzyskają inną, zdrowszą czynność umysłu i wówczas będą mogli zajmować wysokie stanowiska, oczywiście tylko wówczas, gdy sami będą tego chcieli. W narodzie, który chce być narodem zdrowym, nie można dawać prawa głosu i powierzać stanowić decyzje ludziom z niedojrzałym centralnym układem nerwowym. Mózg niedojrzały musi być zawsze niesprawny w działaniu. Dojrzały może być niesprawny, ale może być sprawny. Obecnie mózg u człowieka w Europie dojrzewa średnio około 26 roku życia, podczas gdy w szczytowym okresie rozwoju gatunku ludzkiego mózg był nie tylko większy o około 600 cm sześciennych, ale cały organizm człowieka dojrzewał równomiernie w tym samym czasie i mózg dojrzewał w wieku lat 60. Obecnie ponad 90% przestępstw w Polsce popełniają ludzie poniżej 26 roku życia, czyli ludzie z niedojrzałym mózgiem. Ponad 90%. Zatem sama biologia wskazuje, że czynne prawo wyborcze powinni mieć tylko ludzie powyżej 26 roku życia, a bierne jeszcze starsi, ponieważ do sprawowania władzy, oprócz dojrzałego mózgu, potrzebne jest jeszcze doświadczenie i możliwie stała równowaga hormonalna. Prawo to powinno być przesuwane na wiek późniejszy proporcjonalnie do wydłużania się wieku dojrzewania mózgu, które pojawi się po wprowadzeniu żywienia optymalnego. Rządy złożone z najbardziej zdegenerowanych osobników cechują się czynnością umysłu właściwą dla dzieci. Dlatego uważają dzieci za równe sobie pod względem umysłowym. W latach 30. ze Związku Radzieckim wprowadzono słynne prawo, które przewidywało jednakowe kary dla wszystkich powyżej 12 roku życia. Często z gorliwości prawo to stosowano dla dzieci młodszych, nawet 7-letnie. Dziewczynka za podniesienie gałązki z dwoma jabłkami była wysyłana na 10 lat do obozu pracy. Rewolucję kulturalną w Chinach przeprowadzano przy pomocy uczniów szkół podstawowych i średnich. U nas również bywały strajki w szkołach. Obecnie wszelkie wybory są kosztowną praktycznie głupotą, przynoszącą wybór do władz często osobników najgorszych, umiejących mówić wyborcom to, co sami chcą usłyszeć stosownie do swojej czynności umysłu. W czasach reformacji katolicka szlachta wybierała na posłów prawie wyłącznie protestantów, ponieważ szlachta zauważyła, że posłowie protestanci, nie stosujący postów, stawiają na pierwszym miejscu dobro narodu. Oczywiście w okresie kontrreformacji ta sama szlachta, której podniszczono umysły i organizmy, wybierała na posłów samych katolików. Tu nie chodzi o religię, tu chodzi o wpływ religii, tu mój komentarz obecny na skład diety ludzi, który może być korzystny, może być niekorzystny. W przypadku kontrreformacji był niekorzystny. W obecnych warunkach posty prawie nie są przestrzegane w Polsce i nie występują większe różnice w składzie diety i w czynności umysłu wyznawców różnych religii, z wyjątkiem nielicznych wyznawców adwentystów Dnia Siódmego, których religia zaleca dość dobrą dietę i którzy są zdrowsi, mądrzejsi i żyją wyraźnie dłużej od innych, też potrafią dzięki tej diecie pozbyć się niektórych chorób. Natomiast duże różnice w wartości biologicznej ludzi między protestantami a katolikami występują w wielu krajach, zwłaszcza w USA, RFN, Irlandii, gdzie protestanci wyraźnie dominują we wszystkich dziedzinach. W obecnych warunkach najrozsądniej byłoby i najtaniej, z najlepszym skutkiem dla narodu, byłoby wybranie ludzi zdrowych, szczupłych, z wykształceniem w dziedzinach ścisłych, o umysłach ścisłych, z wysokim poziomem wskaźnika inteligencji, z wysokim poziomem kwasu moczowego, wysokim poziomem cholesterolu HDL we krwi, z niskim poziomem trójglicerydów. Ponadto ludzi dobrych, kochających zwierzęta, powstrzymujących się od jedzenia pod wpływem stresu. Po uzyskaniu ich zgody należałoby wylosować z nich, którzy mogliby objąć stanowiska decyzyjne czasowo i którzy będą uważali swoją pracę za uciążliwy obowiązek podejmowany z konieczności dla dobra narodu. Od 1976 roku wystąpił szczególnie patologiczny dobór ludzi na stanowiska decyzyjne. Po roku 1981 nie można było już oddawać władzy gorszym, bo oddawano ją najgorszym. Napisałem wówczas, pół żartem, pół serio, że jeżeli nie umiemy dobrać przynajmniej przeciętnego obywatela z przynajmniej chłopskim rozumem na stanowisko premiera, bowiem nasze kryteria doboru ludzi są szczególnie chore, wyznaczmy premiera według określonych cech biologicznych. Proponowałem, by kandydaci na premiera tak długo stukali się głowami, jak zwycięży ten z najbardziej twardą głową. Moje propozycje uzasadniałem następująco. Herodot zaobserwował bardzo duże różnice w twardości kości czaszek u poległych żołnierzy egipskich w stosunku do żołnierzy pędzonych do boju przez Persów. W tym okresie Egiptem jeszcze rządzili ludzie rauki, którzy potrafili umiejętnie przygotować biologicznie ludzi do różnych zawodów, w tym do zawodu żołnierza. Czaszki Persów były bardzo kruche, można je było palcem przedziurawić i ginęło ich po kilku na jednego zabitego żołnierza egipskiego. Ponadto pisałem, człowiek odżywiający się lepiej od innych ma większy mózg.